centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
8 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam serdecznie. Dzisiaj pierwsza debata w nowym roku szkolnym. Zatem rzeczywiście o szkole, o oświacie dokładnie rozmawiać będziemy. Najpierw przedstawię moich gości w studiu. Brygida Pytel, wójt Izbicka. Witam pani wójt.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Michał Siego, polski kurator oświaty. Dzień dobry. Wojciech Jagiełło, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla. Oraz pan Edward Szupryczyński, burmistrz Kuchołaz. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Ten rozpoczęty już rok szkolny to kolejny rok szkolny realizacji reformy edukacji. W kwietniu po raz pierwszy odbędzie się egzamin ośmioklasistów. To także ostatni rok, kiedy funkcjonują gimnazja. Panie kuratorze, od pytania do pana chciałam rozpocząć, bowiem tak na dobrą sprawę nie możemy powiedzieć, że w 100% reforma oświaty została wdrożona. Cały czas jesteśmy na etapie jej wdrażania. To jakby dłuższy ciąg zdarzeń.
Tak, no zgadza się. Dopiero jesteśmy na początku drogi, bo w tym roku kolejne klasy będą realizować nową podstawę programową. Będziemy mieć pierwszy, tak jak pani powiedziała, egzamin po 8 klasie. O zakończeniu będziemy mówić powoli wtedy, kiedy będziemy mieć pierwszą maturę w nowej formule, po nowej podstawie programowej.
Czyli za ile lat będziemy mogli powiedzieć, że reforma oświaty została wdrożona?
No to po 4-letnim, czyli za 5 lat będzie można mówić, że ten pierwszy etap będziemy mogli jakoś tam wtedy dopiero podsumować. Co też oczywiście, no to będzie dopiero pierwszy rocznik taki pełny, ale no i później te kolejne, no to jeszcze właściwie na efekty trzeba trochę poczekać.
No tak, ale o tych pierwszych ocenach już mówił pan w czerwcu, czyli wtedy, kiedy de facto kończył się ten pierwszy rok szkolny, kiedy założenia reformy zaczęły wchodzić i wtedy, ja to je zacytuję, mówił pan między innymi o tym, że czarny scenariusz się nie sprawdził, że tak de facto liczba etatów dla nauczycieli została w skali oczywiście całego kraju, została zwiększona, więc jakby te obawy samorządowców się nie potwierdziły. Organizacyjnie też mówiąc kolokwialnie, samorządy dały radę. No i wtedy po tej konferencji prasowej na zakończenie roku szkolnego, no mówiąc krótko, powiało optymizmem od pana.
No tak, bo rzeczywiście tych miejsc pracy było więcej i w tym roku pewnie też będzie więcej. To się okaże dokładnie po spisie na 30 września, ale po takim ruchu kadrowym widać, że szkoły poszukują jeszcze nauczycieli. Mamy w bazie w tej chwili ponad 100 ofert. I to są też oferty na pełny etat, nie tylko takie na kilka godzin. Także pod względem zatrudnienia tutaj na razie jest ok. To też jest oczywiście i rola samorządu i to, że no potrafi też zarządzać tymi swoimi zasobami, które ma po prostu.
Czyli co, sukces reformy to sukces samorządowców, panie kuratorze? No, czy bezpośrednio tak?
Bez samorządu się nie da dobrze kierować reformą, bo samorząd jest...
Ale to właśnie samorządowcy, panie kuratorze, mieli największe obawy co do założeń reformy, a dokładnie co do jej wdrożenia.
No różnie to było. Obawy pewnie były takie. Co do zatrudnienia, no to tutaj bardziej może nawet związki zawodowe miały obawy, że będzie problem. Natomiast ja podkreślałem zawsze, że jeżeli samorząd jest odpowiedzialny i popatrzy na wszystkie swoje jednostki, to jest w stanie to zatrudnienie zapewnić, co nie oznacza, że gdzieś lokalnie w jakichś uwarunkowaniach może się zdarzyć, że ktoś pracę straci, bo tak przecież z pracą było i wcześniej. I też zdaję sobie sprawę, że dużo jest takich etatów, które są realizowane w kilku miejscach pracy. No ale przynajmniej w tych szkołach, które były prowadzone przez powiaty, wcześniej już dało się to obserwować, bo tam to się też mocno kurczyło ze względu na nisz demograficzny. Teraz to się będzie poprawiać. No, ten kolejny rok szkolny będziemy mieć jakby dwie równoległe rekrutacje i to akurat tutaj jak powiaty, no one się cieszą w tym momencie, bo gdzieś tutaj ten problem trochę im, ktoś spędzał sens powiek trochę będzie dzięki temu też rozwiązany.
Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że mam takie nieodparte wrażenie, że z jednej strony Ministerstwo Edukacji, no, czy chociażby właśnie to, jak pan kurator powiedział, mówią o sukcesie reformy, związki zawodowe mówią raczej o tym, że wszystkie obawy się potwierdziły. No i właśnie pytanie, jaki jest głos samorządu, więc najpierw od dużego samorządu miejskiego zacznę. Wiceprezydent Kędzierzyna Koźla, panie prezydencie, to przez pryzmat tego roku i rozpoczętego już niejako drugiego roku szkolnego funkcjonowania reformy, jaka jest pana ocena i no, jak kędzierzyńsko-kozielskie szkoły w tej nowej organizacji funkcjonują?
No niewątpliwie zgadzam się tutaj z panem kuratorem, że rzeczywiście dzisiaj jeszcze te efekty reformy no, nie są do końca widoczne. My nie mieliśmy problemu, jeżeli chodzi, a mieliśmy obawy.
Ale właśnie, obawy związane z czym konkretnie?
No obawy związane ze zwolnieniami nauczycieli. I rzeczywiście potwierdzam tutaj, że te obawy no, okazały się być błędne, no, znaczy nie sprawdziły się. Na 620 nauczycieli w poprzednim roku szkolnym. W tym roku mamy 610 nauczycieli, więc ten efekt jest właściwie żaden. Wynika bardziej z ilości dzieci, a nie z samej reformy. Mm-hmm.
Ale... Rozumiem, panie prezydencie, że ja tylko przerwę. Rozumiem, panie prezydencie, że chodziło o to, że jeżeli usłyszeliście, że gimnazja będą sukcesywnie likwidowane, no to dla was był to jednoznaczny komunikat, że nauczyciele gimnazjów będą musieli co? Poszukać sobie pracy, bo jakby jedna klasa ósma szkoły podstawowej sprawy nie załatwi.
Tak, i ten problem, o którym teraz pani wspomina, on nastąpi, bo to jest oczywiście przeciągnięte w czasie. Gimnazja jeszcze istnieją, czyli jak gdyby mamy siódmą, ósmą klasę i trzecią klasę gimnazjalną, co powoduje jak gdyby, że ten ruch kadrowy jest niewielki ze względu na tę samą ilość oddziałów. Ale ten problem pojawi się za rok. On musi się pojawić. Być może będzie mniej widoczny albo w ogóle niewidoczny w miastach na prawach powiatu, gdzie samorządy zarządzają i szkołami podstawowymi.
Ale w przypadku naszego regionu mówimy tylko o mieście Opolu.
Tak. Natomiast tych wszystkich pozostałych regionach, gdzie powiaty są odrębne, jest jakieś tam porozumienie, powiedzmy nieformalne, ale nie można niestety
znaczy pomiędzy
mieć
szkołami, ponadgimnazjalnymi
pomiędzy
teraz.
Samorządami, czyli powiatowym i gminnym, ale nie można na tym budować, bo rzeczywiście, tak jak tu pan kurator powiedział, szkoły ponadgimnazjalne odżyją, czy ponadpodstawowe już teraz, odżyją i one będą chciały swoim nauczycielom zapewnić godziny, co jest bardzo naturalnym procesem. I trudno będzie zmusić samorząd powiatowy do tego, żeby zatrudniali nauczycieli naszych. My z naszych obliczeń wynika, że około 50 etatów w jakiś tam sposób będzie do likwidacji.
Znaczy, mówiąc wprost, 50 nauczycieli może stracić pracę za rok, tak?
Około, oczywiście, bo to naprawdę będzie, to nie jest stała, to ona jest zmienną. Na razie, na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę ilość godzin, która jest przeznaczona na klasy gimnazjalne, na trzecie klasy gimnazjalne, których nie będzie, biorąc pod uwagę taki nabór do klas pierwszych, które będą miały miejsce, no gdzieś około tych 50 etatów zabraknie i to są te godziny, które pojawią się w szkołach ponadpodstawowych oczywiście. No tylko kwestia, na ile uda się to skorelować. Będziemy oczywiście do tego dążyć, żeby współpracować tutaj z samorządem powiatowym. I jeżeli chodzi o nauczycieli, to ta reforma naprawdę nie wywołała jakichś na razie, na dzień dzisiejszy.
A przynajmniej jeszcze, tak?
Tak, trudności. Radzimy sobie. Muszę powiedzieć, że współpraca jest dobra i ze wszystkimi organami, kuratorem. I, no, jest, po prostu pracujemy merytorycznie, współpracujemy merytorycznie. Natomiast no, te obawy będą pojawiały się za rok. Ja tak chcę, jak miałem obawy rok temu, żeby te obawy zostały zlikwidowane.
Żeby się nie potwierdziły
w
roku
następnym. Za rok następny. Myślę, że mniejsze gminy mają większy problem z reformą. Tu chodzi o tworzenie siódmej i ósmej klasy, gdzie czasami są klasy jedno, dwuosobowe i rodzic nie chce, zostawia to dziecko w tej klasie, a samorząd nie może zlikwidować tej klasy, nie może ją łączyć.
To zapytajmy mniejsze gminy, przedstawicieli mniejszych gmin, Głuchołazy, panie burmistrzu, jak u was sytuacja wygląda i czy też możemy powiedzieć, że te obawy sprzed roku chociażby się nie potwierdziły?
Znaczy tu należy spojrzeć, szanowni państwo, na dwa aspekty. Problem ludzki, chyba bardzo istotny, dotyczący nie tylko nauczycieli, ale też wyboru rodziców, co dalej robić, tak? Bo tutaj właśnie pan prezydent wspomniał, co zrobić, jeżeli klasa oczywiście szła do gimnazjum, a w tej chwili ma szkołę podstawową, czy pozostaje dalej w tym środowisku, czy też nie. To jest jakby jeden problem. Problem ten ludzki. Natomiast też nie ukrywajmy, że mamy problem też z obiektami.
Właśnie, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że te obawy poza tym, że właśnie chodziło o etaty dla nauczycieli, chodziło organizacyjnie o budynki.
I tutaj, kiedy reforma zaczęła stawać się faktem, rozpoczęły się wielkie dyskusje i to nie ukrywajmy, czy pozostawiamy obecną sieć szkół w takim zakresie, jaki jest w Głuchołazach. Były dwie szkoły podstawowe w mieście, prowadzone przez gminę, dwie na wiosce, prowadzone przez gminę i 8 szkół stowarzyszeniowych. Także to sytuacja jest taka bardzo specyficzna w naszej gminie. I teraz były 2 budynki gimnazjalne. Oczywiście każdy uważa, że szkoła podstawowa powinna być zatem nie tylko w tych 2 obiektach, ale w 4. I zaczęła się wielka dyskusja, można powiedzieć w cudzysłowie walka o to, żeby utworzyć kolejną szkołę podstawową, właściwie nie jedną, ale 2. Automatycznie, tak? Znikają gimnazja, powstają szkoły podstawowe. To jest nierealne, bo dzieci na terenach wiejskich w większości pozostaną, już nie będą przywożone do gimnazjum, jak było teraz. I daliśmy przez rok taką dużą szansę wykazania się dyrektorom poprzez konsultacje, spotkania z rodzicami i rodzice składali deklarację, gdyby powstała 3 szkoła w mieście, do której z tych szkół chcieliby posłać dzieci. Większość wskazała jedną ze szkół i mieliśmy 3 dni temu możliwość oficjalnego otwarcia kolejnej szkoły podstawowej, oczywiście z dużą pretensją do tamtej szkoły, która nie wygrała batalii o utworzenie szkoły podstawowej.
No, można powiedzieć, zadecydowali mieszkańcy.
Tak, mieszkańcy decydowali, ale oczywiście to nie jest takie proste, bo mieszkańcy uważają, że geograficznie inne miejsce powinno być. No ale to pozostawiam, bo jednak to jest decyzja rodziców. Natomiast zgadzam się tutaj w 100%, że problem będzie, gdy chodzi o sprawy kadrowe w przyszłym roku. Bo my w tym roku mamy też 8 klas gimnazjalnych, które ukończą, a będzie kolejnych zaledwie 6 klas 7, tak? Bo to akurat się zbiega z niżem demograficznym. Natomiast będzie problem za 3 lata następne, bo część terenów wiejskich w szkołach na terenach wiejskich nie było klasy 1, potem 2, 3. Właśnie przez całą reformę, która nie do końca została zrealizowana, dzieci 6-latków, tak? I to się odbiło w szkołach wiejskich. Chcąc utrzymać klasę, rodzice widzieli, a jak ma być jedno dziecko, to skorzystamy z tej możliwości 6-latka i są tak zwane puste roczniki. I to będzie problem, bo jeżeli szkoła będzie 8-ciągowa, tak? I nagle zabraknie klasy 4. Potem klasy 5, to jest około 30 godzin, tak, 25 do 30, no nie chcę tutaj popełnić błędu. I to będą problemy dosyć znaczne, bo to nie tylko będzie jeden przedmiot. Mhm. Natomiast no, staramy się tutaj rzeczywiście szukać rozwiązania. Tutaj pan kurator też super powiedział, ponieważ nie ma łączonych etatów, tak że ktoś ma 8 godzin w jednej szkole, 5 w drugiej, oddzielną umowę, 3 godziny gdzieś jeszcze. Staraliśmy się to zrobić jako jedną umowę, że uzupełnia. To jest bardzo korzystne dla nauczyciela. Nie zawsze ułatwia to pracę w szkole, ale udało nam się to zrobić i to jest pozytywnie odbierane.
Pani wójt, to zapytam teraz o Izbicką. U was organizacyjnie trochę się pozmieniało. Mówię teraz tutaj o budynkach, bowiem w budynku szkoły podstawowej no już uczniów niejako nie ma. Wszyscy zostali przeniesieni do budynku gimnazjum.
Tak, ale to wynikało też z tego, właściwie to był taki zbieg okoliczności, bo my się staraliśmy o dofinansowanie remontu tej szkoły podstawowej, tej właśnie w Izbicku Małej, z termomodernizacją, wymianą ogrzewania i sposobu ogrzewania. No i w czasie, kiedy właściwie był złożony nasz wniosek, zapadła decyzja o tym, że ma być przeprowadzona reforma oświaty.
Więc jako w konsekwencji.
No więc po prostu teraz przenieśliśmy dzieci. Wcześniej byłoby to trudno, bo musielibyśmy robić tą inwestycję, a dzieci byłyby w tych budynkach, w tym budynku. Natomiast teraz to tak jakby na korzyść wyszło, bo dzieci zostały przeniesione do budynku gimnazjum, tam jest sporo miejsca. Natomiast ten budynek po szkole podstawowej, ta inwestycja zostanie wykonana tak, jak było w planie i ponieważ mamy bardzo ciasne przedszkole w Izbicku i jest kolejne zapotrzebowanie, dalsze zapotrzebowanie na kolejne oddziały, więc zostanie przeniesione to przedszkole izbickie do tego budynku szkoły. I tutaj tą kwestię mamy rozwiązaną. Najwięcej problemów mieliśmy z tym, że w Krośnicy i w Otmicach mieliśmy 6-klasowe szkoły podstawowe i wtedy, kiedy była tamta reforma wprowadzająca gimnazja, przenieśliśmy przedszkola do szkół i tworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne. I tych budynków, w których były przedszkola, już w tej chwili nie ma. One już są zagospodarowane na inne. Jeden na stację Caritas, a drugi został rozburzony, bo był bardzo stary. No i tutaj pojawił się problem, bo nie mogliśmy zlikwidować przedszkola. No a klas lekcyjnych też nie było tyle. Musieliśmy to po prostu zorganizować i w tej chwili już będą 8-klasowe, ale też mamy takie luki, o których tu mówił pan burmistrz, że nie mamy niektórych roczników. I na przykład drugą klasę mamy tylko jedną na terenie całej gminy. W dwóch szkołach są luki. I tutaj będzie brak tych godzin. Niemniej jednak na razie nie zwolniliśmy wielu nauczycieli, bo
ale
na razie
zwolnienia jakieś były.
Trójka. Ale to wynikało, dwójka tylko wynikało z tego, że nie było godzin, natomiast jeden nauczyciel wyjechał za granicę i sam zrezygnował. Ale ja mam bardzo dużo nauczycieli na zdrowotnych.
No,
I tak jest praktycznie w każdym roku. Ale to wynika też i z tego, między innymi, że jak się dowiaduje nauczyciel, że dla niego nie będzie godzin albo będzie mało godzin,
to korzysta z tej możliwości
i trudno tutaj mieć do kogokolwiek pretensje. Ale myślę, że gdyby nie to, że jest w tej chwili mam 4, właściwie każdego roku mam 4 albo 5 na zdrowotnych, ale też mam wiele pań ciężarnych, które są na, no tak jak mówię, grozi, że nie będzie miała etatu, to jest dziecko. Ja to oczywiście kibicuję temu, bo ja jestem wielką zwolenniczką powiększania rodzin. Niemniej jednak w tej chwili nam to ratuje sytuację o tyle, że mamy te godziny, możemy zagospodarować tych nauczycieli, którzy są. No i jest jeszcze w gimnazjum jeden rocznik.
Czyli znowu, problem może pojawić się za rok.
To znaczy, wie pani, ja na razie tego tak nie rozpatruję, dlatego że cały czas martwiłam się, jak to będzie. Jak to będzie, jak tyle osób będzie miało stracić pracę i w ogóle. A teraz się okazało, że mamy młodych nauczycieli, powiększają rodziny, więc może się okazać, że za rok znowu będą kolejne wolne miejsca.
Jakoś się ułoży jednym
słowem,
tak?
Jakoś się to ułoży, tak. No u nas akurat funkcjonuje jeszcze ten zespół szkół, który bardzo nam ułatwia pracę, ponieważ możemy swobodnie w ramach jednego pracodawcy układać etat dla, czy to dla nauczycieli, czy dla obsługi. No jest to wygodne. Myślę, że jak będzie już później to rozdzielone, a będzie po zakończeniu gimnazjum, no to wtedy będzie troszkę trudniej, nie? Bo nie wiadomo, czy dyrektorzy będą chcieli zatrudniać z innych szkół. Chyba że organ prowadzący będzie miał taką władzę, że będzie mógł to narzucić, nie? Ale tego jeszcze nie wiemy, nie? Bo są przedmioty, które po prostu w jednej szkole nie ma siły, żeby miały pełny etat, nie?
Mhm. Czyli rozumiem, że to jest kwestia właśnie zespołów, tak? W ramach zespołu łatwiej prowadziło się tego typu właśnie... Znaczy, jeżeli chodzi na przykład o przedmiotowców, o nauczycieli przedmiotowców, tak?
Pan kurator zna sytuację całą, bo jesteśmy jednym z nielicznych takich...
Gdzie zespół funkcjonuje.
Tak, jest jeszcze kilka w kraju, ale to już się niebawem skończy, ale wiem też, że no śledziłam zmiany w prawie oświatowym i z nadzieją, że będzie można zespół taki utworzyć szkół jednego typu. No niestety nie ma takiej
czyli
zmiany.
Czyli wszystkich podstawówek działających na terenie gminy.
Znaczy myśmy mieli taki zespół, który obejmował wszystkie szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazjum.
Czyli wszystkie placówki oświatowe.
Wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy. I ja z doświadczenia wiem, bo funkcjonował ten zespół, funkcjonuje jeszcze od 2010 roku i rozwiązanie jest naprawdę rewelacyjne, ponieważ, no tak jak mówię, jest swoboda przekierowywania poszczególnych nauczycieli.
Od obsługi po nauczycieli.
I jest to dobrze rozwiązane na przykład w dyżurujących przedszkolach w czasie wakacji, nie? No naprawdę to są same pozytywne rzeczy. Poza tym uczniowie z tych szkół oni tematycznie, nauczyciele potworzyli takie grupy przedmiotowe, tak jakby, nie? Czyli historycy spotykali się z dziećmi z wszystkich podstawówek historycznymi. Geografia, języki, naprawdę funkcjonuje to bardzo dobrze. No trzeba będzie to zmienić, to się to zmieni.
To do tego... jednak... Ja do tego będę wracała, ale to po chwili przerwy.